Witam Państwa, Lech Pilarski. W najbliższą sobotę Dzień Woli, czyli kolejna rocznica 99. proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej. Stało się to bowiem 25 marca 1918 roku. To święto obchodzone przez białoruską opozycję i środowiska niezależne. Dla obecnego rządu rocznica ta nie istnieje, a nawet świętujący ją ludzie są zwalczani. A symbol niepodległej Białorusi, czyli biało-czerwono-biała flaga, to zagrożenie dla obecnej władzy. Nie tylko jednak z powodów historycznych będziemy dzisiaj rozmawiali o Białorusi. Dekret prezydenta o zwalczaniu darmozjadów, czyli niepracujących, spowodował, że za naszą wschodnią granicą odbyło się wiele protestów, sporo ludzi trafiło do więzienia. Władze białoruskie wytropiły nawet szkolone za granicą grupy dywersyjne, oczywiście szkolone w Polsce i na Litwie. Co te wydarzenia mogą oznaczać? Czy słabnięcie jedynowładztwa Łukaszenki, czy ingerencję moskiewską i przygotowanie do zmiany przywództwa? O tym dzisiaj będziemy rozmawiali w audycji. Zapraszam. Dzisiaj rozmawiamy o Białorusi. Naszymi gośćmi są w warszawskim studiu Polskiego Radia Agnieszka Romaszewska-Guzy, telewizja Bielsat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kamil Kłysiński, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam pana.
Dzień dobry.
I Paweł Usał, białoruski politolog, a w Białymstoku nasz redakcyjny kolega Jarosław Iwaniuk.
Dzień dobry, witam państwa.
To może zacznijmy od genezy prezydenckiego dekretu o zwalczaniu darmozjadów i odpowiedzmy na pytanie, czy nadal ten dekret obowiązuje. To pytanie kieruję do pana Kamila Kłysińskiego, eksperta, przypomnę, Ośrodka Studiów Wschodnich.
Historia tego dekretu jest dość ciekawa, może pokrótce. Ona pokazuje sposób działania systemu prawnego i brak szacunku do prawa na Białorusi. Ponieważ dekret został podpisany w kwietniu 2015 roku, a swoim działaniem, to wynika wyraźnie z jego treści, obejmuje okres od początku kwietnia, od początku 2015 roku. Czyli prawo działa wstecz.
Ewidentnie. 16.
Nie, od początku 2015 roku. I osoby, które... Skąd się wzięły te protesty?
Teraz no właśnie, bo ten dekret był genezą owych, czy zainicjował, tak, spowodował te protesty na Białorusi w ostatnich dniach.
Dekret jest nazywany w mediach bardzo barwnie, dekret od bumelantów, darmozjadów i tym podobnych. Jego formalna nazwa brzmi o zapobieganiu pasożytnictwu społecznemu, co nie jest dużo lepsza od tych nieformalnych wersji. I odnosi się do starych, niechlubnych sowieckich tradycji karania osób niepracujących. Chodzi o to, że osoby, które pracowały w roku mniej niż 183 dni kalendarzowe, co ważne, nie robocze, a kalendarzowe, te osoby muszą opłacić specjalny podatek, który rocznie szacowany jest, bo to zależy od kursu dolara albo kursu euro, na sumę powyżej 200 dolarów lub powyżej 200 euro.
A jak się te 200 euro ma do średniej płacy na Białorusi? Przy okazji tak.
No to są 3/4, powiedzmy, średniej pensji obecnie na Białorusi, która wynosi lekko powyżej 300 dolarów. Do 500, które obiecuje Łukaszenka, jest jeszcze bardzo daleko. Skąd się wzięły te protesty teraz właśnie? To jest ciekawe, ponieważ aparat państwowy na Białorusi pracuje dość niesprawnie, ociężale i ma kłopoty z wdrażaniem nowych, szczególnie tak trudnych dokumentów, i innowacyjnych w pewnym sensie, więc wezwania do zapłaty dla osób niepracujących, w sumie 470 tysięcy osób, zaczęły przychodzić pod koniec ubiegłego roku. I one dotyczyły również roku 2015, więc ci najbardziej pechowi mogli otrzymać
podwójny rachunek.
Podwójny rachunek za 2 lata, mówiąc potocznie, bumelowania z punktu widzenia władz. Tak,
dość ciekawie też nazywały się te listy jako listy szczęścia.
Potocznie, tak. Oczywiście formalnie Urząd Podatkowy, Inspekcja Podatkowa takich nie nazywały, ale wśród narodów, wśród społeczeństwa ta nazwa bardzo szybko się rozeszła. Przy czym ten dekret jest i jego skutki są tylko pretekstem. Widzimy, że ludzie są niezadowoleni i niezadowolenie jest znacznie szersze. Kiedy się posłucha uczestników demonstracji, oni negują całokształt polityki ekonomicznej państwa, nieskutecznej polityki, na co wyraźnie wskazują oficjalne wskaźniki, których władze nie są w stanie ukryć. Kraj jest od ponad 2 lat w recesji.
Myślę, że za chwilę, panie Kamilu, do tego wrócimy. Na razie jeszcze przypomnijmy, czy ten dekret prezydencki obowiązuje. Bo dotarły do nas informacje, że został zawieszony i teraz Łukaszenka szuka dla każdego bumelanta firmy, która go zatrudni.
Jak w większości przypadków mamy do czynienia, w przypadku odnośnie Białorusi mamy do czynienia z rzeczywistością złożoną. ponieważ formalnie on obowiązuje, ale został zawieszony. Przy czym Łukaszenka też się plącze w zeznaniach, raz mówi, że na cały rok, ostatnio powiedział, że do 1 października. Generalnie zostało to uczynione doraźnie, aby doraźnie złagodzić nastroje społeczne. To jest po prostu takie spontaniczne działanie władz. Natomiast Łukaszenka wyraźnie podkreśla, że nie rezygnuje z tego dekretu i że osoby niepracujące będą ścigane. Przy czym podkreśla, i to według niego ma godzić nastroje społeczne, że obecnie te listy będą zestawione bardziej sprawiedliwie i tych listów szczęścia nie otrzymają te osoby, które na to nie zasłużyły. Więc to jest tylko taka jedyna ulga, więc problem został odroczony, odsunięty w czasie.
Ale co z tą obietnicą, że każdy zostanie zatrudniony?
No, chyba jesteśmy ludźmi poważnymi i zdajemy sobie sprawę, że nawet tak wszechwładny i wyposażony w tak duże kompetencje prezydent, jakim jest Aleksander Łukaszenka, ma rzeczywiście olbrzymie pełnomocnictwa, no nie jest w stanie stworzyć miejsc pracy dla wszystkich i to chyba wszyscy rozumieją.
A tu trzeba dodać, jeżeli państwo pozwolą, że oficjalnie, bezrobocie na Białorusi składa mniej niż 1%.
Oficjalnie. No to jest rzeczywiście ten zaskakująca informacja, że tak niewielki procent. To wszystkie najbardziej rozwinięte kraje mają większe bezrobocie.
To prawda. I jeszcze warto dodać o motywacji, dlaczego był wprowadzony ten dekret numer 3. Problem polega na tym, że większość bezrobotnych w nawiasach Białorusinów, a to około 100, a nawet i więcej tysięcy, pracuje albo na zachodzie, albo na wschodzie. No, w większości swojej w Rosji. I właśnie jeszcze dwa lata przed tym, jak był wprowadzony ten dekret, Łukaszenka wpadał z pomysłami, żeby tych ludzi, którzy pracują za granicą, pozbawić się bezpłatnego leczenia czy studiów, tych dzieci pozbawić bezpłatnych studiów na uniwersytetach. Czyli robiono wszystko było dlatego, żeby wyciągnąć z tych ludzi, którzy pracują za granicą, jak najwięcej pieniędzy. Właśnie dlatego ten był dekret wprowadzony, a nie dla straszenia czy wyciągnięcia pieniędzy z tych ludzi, którzy naprawdę nie pracują, ale się okazało, że to miało absolutnie inny skutek. No, na przykład ja też otrzymałem ten list szczęścia, będąc
mam nadzieję, że pan go oprawi,
pracując w Polsce.
Potomnych.
To jest tak, że ci ludzie, którzy znajdują się poza granicą Białorusi więcej niż 183 dni, to nie zobowiązani płacić ten podatek. Ale nie wszyscy pracują i mają oficjalne dokumenty, że oni są i pracują za granicą, a przede wszystkim ci ludzie, którzy pracują w Rosji, bo nie ma granicy, nie mogą udowodnić, że oni pracują w Rosji, że nie znajdują się na Białorusi ponad 183 dni. I stąd wynika ten problem, i stąd wynika to oburzenie, bo na Białorusi dostać pracę przede wszystkim w regionach jest praktycznie niemożliwe. Ludzie nie chcą iść do urzędów, nie chcą rejestrować się jako bezrobotni, ponieważ dostają bardzo mizerny zasiłek, to gdzieś mniej więcej miesięcznie 10-20 dolarów, ale muszą ten zasiłek odpracować na tak zwanych pracach społecznych, czyli sprzątać ulicy, farbować tam mury, czy wykonywać te różne rozmaite prace społeczne. I to najbardziej irytuje obywateli, społeczeństwo, bo władza nic nie robi, żeby stworzyć normalne warunki dla pracy i żeby ta praca była dobrze opłacana. Bo to, jak wspominaliśmy, że 300 dolarów to średnie pensje, wątpię, że dla wszystkich Białorusinów to tylko może wynosić taka pensja w Mińsku, a w regionach ona jest znacznie mniej i średnie może wynosić nawet 100-150 dolarów, czyli absolutnie mizerna kwota, a muszą opłacić w całości wszystkie rachunki i tak dalej.
Ale to z tego, co panowie do tej pory mówią, to ten podatek od darmozjadów sygnalizuje jednak kłopoty gospodarcze Białorusi. Pani Agnieszko, jakby pani te problemy gospodarki białoruskiej scharakteryzowała?
Znaczy, no, dla mnie oczywiste jest, że przede wszystkim jest to, znaczy to był taki, ja nie jestem ekonomistką, natomiast to było wrażenie, które ja odniosłam, będąc na Białorusi chociażby teraz w zeszłym roku, w końcu maja, początku czerwca. Znaczy, cały czas jeżdżąc po kraju, zadawałam sobie pytanie, z czego ten kraj właściwie żyje. To znaczy, i naprawdę taki wielki znak zapytania palił mi się bez przerwy na czole, dlatego że faktycznie to, tego nie wiadomo. To znaczy jest charakterystyczną cechą systemu, bo jednak taki przaśny, ale jednak socjal. I stosunkowo niskie ceny na ileś tam elementów podstawowych do życia, prawda? Albo dotowane, albo po prostu utrzymywane tak nisko. No chociażby mieszkania. Natomiast teraz to wszystko podjeżdża. I to dosyć jest, i widać, że taki fiskalizm będzie, bo po prostu tego pieniądza, no skąd ma zostać wyciśnięty? No z kamienia, tak? Próba wyciśnięcia z kamienia, to znaczy skądkolwiek generalnie. No bo cudów nie ma, to znaczy ja nie jestem wielką gospodarczą liberałką, naprawdę, ale to po prostu jakieś elementy, znaczy jakieś podstawy rozwoju gospodarka musi mieć poza zasilaniem zewnętrznym. No a tu moim zdaniem tego nie było. A jeśli chodzi o średnie płace, to jeden z demonstrujących na naszym streamie powiedział taką ładną rzecz, to widać było na właśnie naszym przekazie. Powiedział tak, że no wie pan, jak to jest z tą średnią, do naszego dziennikarza. Pan je szaszłyki, ja jem kapustę. Razem jemy gołąbki. Mówi, no więc to tak trochę jest ze średnią, więc bardzo także obrazowa. Tu...
No trochę właśnie. Chyba jeszcze jest tak z białoruskim społeczeństwem i tymi wydatkami. Kiedyś za czasów PRL w Polsce też się mówiło, że jak to jest, że Polacy wydają więcej niż zarabiają. I chyba tak to mniej więcej wygląda teraz na Białorusi, bo ludzie, którzy wyjeżdżają na Zachód czy nawet do tej Rosji, zarabiają jednak jakieś pieniądze i mniej więcej mają z czego utrzymać rodziny, aczkolwiek to powoduje problemy, no chociażby w życiu rodzinnym, bo ci ludzie są większość roku poza domem, są nieobecni, nie zajmują się wychowywaniem swoich dzieci. Także no to stanowi pewien problem w sensie nawet społecznym.
Tak by to można w skrócie określić. No wracając jeszcze do tej gospodarki. Swego czasu Białoruś wyprzedała swoje rodowe srebra, czyli sprywatyzowała, jak się to tak enigmatycznie mówi, sporo dużych zakładów. W związku z tym no, gospodarka nie ma już tak silnego zaplecza państwowego, jak było to jeszcze do niedawna.
No nie wszystko jest jeszcze sprzedane. Raczej problem polega troszeczkę w innej przestrzeni. Wszystkie kłopoty gospodarcze na Białorusi się zaczęły, jak tylko w stosunku do Rosji były wprowadzone sankcje, zachodnie sankcje, i faktycznie pogłębił kryzys gospodarczy w Rosji, a Rosja jest głównym rynkiem, który wchłania to wszystko, co jest wyprodukowane na największych zakładach białoruskich, czyli cała gospodarka białoruska i przede wszystkim ciężki przemysł pracuje tylko i wyłącznie na Rosję. A tutaj się okazało, że rynek rosyjski bardzo mocno się zwężył. Sprzedawać produkcję nie ma gdzie. To spowodowało w pewnym sensie brak waluty, brak kapitału, żeby nadal podtrzymywać programy społeczne, czyli trzymać koszty w granicach komfortowych dla Białorusinów. I to również spowodowało inne kłopoty, wprowadzenie tego dekretu, bo przez długie lata Białoruś żyła kosztem właśnie dotacji, jak pani Agnieszka wspomniała, dotacji zewnętrznych przy pomocy kredytów rosyjskich, przy pomocy za pomocą niskich kosztów na gaz, na ropę i tak dalej.
Zwłaszcza na ropę.
To był ten handicap, który obniżał koszty wytwarzania na Białorusi i stosunkowo niskie ceny tychże towarów.
Właśnie. A już po roku 2014, czyli po aneksji Krymu, po wojnie na Donbasie, i zwłaszcza po wojnie w Syrii. Rosja skierowała te wszystkie zasoby finansowe przede wszystkim na wsparcie tych projektów, w nawiasach mówiąc, strategicznych, czyli Krym, Donbas i Syrię. I na Białorusi już, powiedzmy tak, zabrakło pieniędzy. Tak, był wydzielony kredyt Euroazjskiego Banku Rozwoju, tam 3 miliardy, ale to nie starczy na to, żeby podtrzymywać gospodarkę białoruską, która po prostu jest...
Każdego dnia potrzebuje tych pieniędzy.
Tak, każdego dnia potrzebuje tych dotacji. Rosja potrzebuje prywatyzacji tych różnych zakładów i przede wszystkim rafinerii, zakładów przemysłu chemicznego, ale Łukaszenka jeszcze nie dojrzał do tego, żeby to wszystko sprzedać. Stąd te wszystkie problemy. To
może, tu pytanie może do pana Kamila Właśnie-Kłusińskiego o takie syntetyczne, o takich syntetycznych kilka wskaźników charakteryzujących gospodarkę Białorusi.
Jeżeli chcemy scharakteryzować gospodarkę Białorusi bardzo krótko, może nawet krócej niż ten dekret numer 3, trzeba powiedzieć, że ona się opiera na bardzo zgubnym założeniu. Bardzo zgubnym to, co teraz widać. Czynniki wzrostu tej gospodarki są na zewnątrz kraju, a nie wewnątrz. To jest eksport i tanie surowce z Rosji. O tym już było trochę teraz wspomniane. Ja się nie zgodzę, że to tylko sankcje wobec Rosji. To jest też dekoniunktura na światowym rynku produktów naftowych i ropy naftowej.
Niska cena to czynniki, po prostu tego wszystkiego.
Niska cena, tak. To jest nie tylko zależne od tego, jak się układają relacje Moskwy z Zachodem, albo po prostu od tego, jak się kształtują ceny. W związku z tym, że władze białoruskie patrzyły zawsze bardzo krótkoterminowo na gospodarkę i nie tylko zresztą, to jest typowe dla Aleksandra Łukaszenki, on nie jest strategiem, jest taktykiem, zręcznym, ale jednak tylko taktykiem. Mamy taką sytuację, jaką mamy. Kiedy była dobra koniunktura i wpływy do białoruskiego budżetu były znacznie wyższe, w eksporcie też to było wyraźnie widoczne, szczególnie z Unią Europejską, który teraz dramatycznie upadł, były większe możliwości, żeby zreformować gospodarkę, przeprowadzić trudne działania, chociażby restrukturyzację przedsiębiorstw, na co tak obecnie nalega Międzynarodowy Fundusz Walutowy, od czego uzależnia swoją pożyczkę, a Łukaszenka się tego boi. Wtedy władze białoruskie, korzystając z profitów, z koniunktury, w relacjach z Rosją, jak i z Zachodem, po prostu mówiąc wprost, przespały ten okres. Obecnie jest na to już za późno, w tym sensie, że nie ma środków finansowych, a z drugiej strony Aleksander Łukaszenka jest wyraźnie zablokowany, czy nam się to podoba, czy nie, przez nastroje społeczne. Mało kto zwraca uwagę, że demonstracje, które się obecnie dzieją na Białorusi, one oznaczają nie tylko, że ludzie są niezadowoleni z polityki władz, która jest obecnie, ale że będą niezadowoleni, gdyby władze podjęły reformy bolesne, trudne reformy. Więc jeżeli wcześniej, jeszcze powiedzmy pod koniec ubiegłego roku, mówiło się, że Łukaszenka mógłby podjąć jakieś ograniczone reformy gospodarcze, obecnie ja myślę, że możemy o tym zapomnieć.
Po prostu nie ma na te reformy pieniędzy, żeby zapewnić taki okres, taką poduszkę do w miarę miękkiego lądowania, żeby przetrwać te wszystkie reformy, a zatem jest już za późno. Jak sobie taktyk?
Nie ma pieniędzy i też rozumie, że wyczerpał się potencjał słynnej białoruskiej, tak, słynnej białoruskiej cierpliwości. Możemy zapomnieć o czymś takim jak białoruska cierpliwość. Tutaj społeczeństwo doszło jednak, jak widać wyraźnie po tych protestach, do pewnej granicy i ten dekret numer 3, o którym mówimy, był właśnie taką granicą, jak się wydaje.
No i teraz chyba Aleksander Łukaszenka chce właśnie zastraszaniem społeczeństwa przedłużyć tą białoruską cierpliwość, bo ewidentnie to, co dzieje się teraz na Białorusi, ma na celu nie dopuszczenie do wielotysięcznej manifestacji,
do eskalacji protestów.
Mamy przed sobą 25 marca, w najbliższą sobotę właśnie rocznicę białoruskiej niepodległości i wtedy co roku wychodziły manifestacje na ulicy białoruskiej stolicy. Łukaszenka widocznie obawiał się, że 25 będą dużo większe manifestacje, masowe te manifestacje i rozpoczęły się te represje.
Jak sobie z tym wszystkim poradzi taktyk Łukaszenka, o tym w naszej audycji za chwilę. Przypomnę, naszymi gośćmi są Agnieszka Romaszewska-Guzy, Telewizja Bielsat, Kamil Kłusiński, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, Paweł Usał, białoruski politolog. Są w studiu w Warszawie, studiu Polskiego Radia. W Białymstoku nasz redakcyjny kolega Jarosław Iwaniuk. No właśnie, taktyka Aleksandra Łukaszenki, jaka będzie? Czy na przykład 25 marca, czyli w najbliższą sobotę, będzie tak duża skala protestów, że może to zaważyć na losach łukaszenkowskiego reżimu? Jak państwo sądzicie?
No tutaj jest chyba zgodne przekonanie, że bardzo trudno jest wróżyć, jeśli chodzi o to dokładnie, co się stanie, bo no ja chociażby widzę, patrząc na ostatnie protesty, widzę, jak bardzo nieskoordynowane są te niektóre działania, jak bardzo sprzeczne ze sobą, oraz w jednych regionach są ostrzejsze, w innych regionach są łagodniejsze. Widać, że tu nie ma jasnych decyzji do końca, co się ma robić, więc tak naprawdę ja tutaj nie wiem. Raczej tak jak tutaj myślę, że ja bym się też rewolucji raczej nie spodziewała i obalenia reżimu w postaci, nie wiem, gwałtownych jakichś zajść. Ale oczywiście tak naprawdę to bardzo trudno przewidzieć. Może przyjdzie w ogóle nie tak dużo ludzi. Jak przyjdzie tak dużo ludzi, to może oni po prostu spokojnie przejdą, może dadzą im przejść, oni pokrzyczą i rozejdą się. To też nie jest powiedziane. No pytanie, jak to będzie wyglądało w innych miastach, co dalej z tego wszystkiego. Tak czy inaczej, wiadomo, że pewna rozdział jest pewien otwarty i jeszcze jesteśmy daleko do końca tego rozdziału.
Czy Aleksandr Łukaszenka nie będzie organizował specjalnych subotników, żeby takie kontrmanifestacje zorganizować?
Już organizuje, już zapowiedziane są w niektórych zakładach pracy właśnie subotniki, czyli takie czyny społeczne na sobotę, żeby odciągnąć ludzi od tych manifestacji. Mi się jednak wydaje, że te wszystkie działania, które prowadzone są w tym tygodniu i to, co pokazuje białoruska telewizja, to, co dzisiaj jest na pierwszych okładkach białoruskich gazet, że zostali złapani ekstremiści, że zostali złapani członkowie Białego Legionu, organizacji paramilitarnej, że u nich w domach znaleziono arsenały broni. To wszystko ma zastraszyć Białorusinów, żeby oni jednak
Czyli
nie wyszli.
Wróg zewnętrzny został już znaleziony.
Zdecydowanie, oczywiście, że zdecydowanie.
Warto zwrócić uwagę na jeden aspekt, który może umyka. Mamy do czynienia z autorytarnym przywódcą, dla którego głównym celem jest utrzymanie władzy. On jest gotów wszystko Absolutnie. Poświęcić dla tego celu. Utrzymanie pełnej władzy w kraju. Nie ma nic ważniejszego. Żaden Międzynarodowy Fundusz Walutowy, żadna Bruksela, USA, dialog. On jest w stanie to wszystko pogrzebać, byleby utrzymać się w kraju.
Ale na ile
to
Moskwa
pierwsze.
Może tutaj
po drugie,
zaingerować.
To zaraz przejdziemy do Moskwy. Na razie tak. Jeszcze chciałem opowiedzieć o tym, co się dzieje w ostatnich dniach wewnętrznie na Białorusi. Po drugie, mamy do czynienia nie tylko z autorytarnym przywódcą, ale z panikowanym autorytarnym przywódcą, a jest
a to
wyjątkowo
już jest niebezpieczny
przypadek. Aleksander Łukaszenka wyraźnie działa pod wpływem dużych emocji i wygłasza tezy, no co tu dużo ukrywać, absurdalne, o tych obozach właśnie szkoleniowych w Polsce, czy na Litwie, czy na Ukrainie. Ukraina ze względu na Majdan Kijowski też została dołączona do Starej Gwardii, która dyżurnie jest oskarżana właśnie, mam na myśli Polskę i Litwę, o spiski i chęć obalenia władzy na Białorusi. Sięgnął do bardzo starych schematów, często stosowanych, mocno już zużytych, mówiąc delikatnie, ponieważ nic innego nie jest w stanie tutaj zastosować. Nie ma nowych pomysłów i widać, że służby białoruskie, to jest bardzo ciekawy case. Ja się od 10 lat zawodowo zajmuję Białorusią i nigdy nie widziałam tak amatorsko zmontowanych śledztw i prowokacji. Biały Legion, o którym pan wspomniał, to jest organizacja, która nie istnieje od ponad 10 lat. To jest absolutnie wyciągnięty trup z szafy. To po pierwsze. Po drugie, aresztowani aktywiści innej organizacji sportowo-patriotycznej Patriota przyznali się, będąc w szoku, właściwie ujawnili tajemnicę operacyjną KGB, że byli od lat sterowani przez KGB, ich oficer prowadzący nie zdradził im wcześniej, nie uprzedził, że coś się...
Zostaną na koniec aresztowani.
Ale panie Kamilu, problem polega na tym, że białoruskie społeczeństwo nie ma świadomości, że Biały Legion nie istnieje, a te zdjęcia i filmy, które pokazywane są w białoruskich mediach, wyciągnięte z archiwum, ale nawet te zdjęcia arsenałów rzekomo znalezionych u członków Białego Legionu wczoraj, przedwczoraj, no robią wrażenie. Robią wrażenie.
Ja nie mówię teraz o odbiorze ze strony białoruskiego społeczeństwa. Ja oceniam jako ekspert, ponieważ zostałem zapytany, co się wydarzy w sobotę. Chodzi mi o to, żeby nie lekceważyć tej sytuacji. Autorytarny przywódca jest spanikowany, będzie walczył o władzę. Więc logicznym następstwem jego narracji o antypaństwowych działaniach opozycji może być, ale nie musi, jakaś prowokacja, mniej lub bardziej krwawa, brutalna, w sobotę, związana z demonstracją. Tego nie mogę wykluczyć.
No i ja dodam, nie wierzę w to, że Łukaszenka jest spanikowany, ponieważ te protesty nie są aż takim
tak
mocnym zagrożeniem dla Łukaszenki, jeżeli policzyć, ile ludzi wychodziło w ostatnich miesiącach
to
na ulicę.
To jest zasadniczy błąd.
To jest 10-15 tysięcy ogólnie. Czyli to nie jest absolutnie żadnym zagrożeniem dla systemu. To po pierwsze. Po drugie, te wszystkie aresztowanie, tak mocne i efektywne reakcje służb specjalnych w ogóle w stosunku do wszystkich aktywnych, nieaktywnych członków społeczeństwa białoruskiego pokazuje, że system wciąż jest funkcjonalny, nie jest sparaliżowany, jest bardzo szybko reaguje na, no, na jakiekolwiek zagrożenie. To druga rzecz. Trzecia rzecz, że rzeczywiście wszystko jest dwa cele ma. Pierwszy strategiczny, drugi taktyczny. Taktycznym celem jest to, żeby jak najmniej ludzi wyszło 25 marca na ulicy Mińska. A strategiczny, żeby zastraszyć społeczeństwo jeszcze na kolejne lata, czyli te represje faktycznie masowe, ponieważ już jest aresztowanych ponad 100 osób.
Pani z tym nie zgadza.
To może, no tak, aż może nie, tutaj niech może pan Paweł skończy to zdanie. Tylko.
Tak, i strategiczny, ponieważ jeżeli chodzi o połączyć kwestie ekonomiczne i polityczne, w perspektywie sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy, ekonomiczna sytuacja i Łukaszenka i system będzie się uporać jeszcze z większymi problemami finansowymi i gospodarczymi. I rzecz jasna, że chce zachować z jednej strony iluzję jakiegoś liberalizmu, żeby sprzedawać nadal to na Zachód, a z drugiej strony rozumie, że jakiekolwiek zmiękczenie może wewnątrz społeczeństwa może dać efekt negatywny. To już daje, czyli ta liberalizacja w pewnym
to
sensie
już, panie Pawle, musi formalnie.
No dobrze, to teraz ja może bym powiedziała, dlaczego się nie zgadzam. Znaczy uważam to wielki błąd, który często jest popełniany przez białoruskich kolegów, to znaczy to rachowanie, to dodawanie liczby osób na ulicy i mówienie, że bo ja też się słyszałem też od przyjaciela z Grodna, który mówił, no jak my tam jeździliśmy z Milinkiewiczem, to tam było 5000 na stadionie, a teraz jest tylko 500. Jest zasadnicza różnica sytuacji, to znaczy wystarczy popatrzeć na tych ludzi. Po prostu wystarczy na nich popatrzeć. To po raz pierwszy w sporej części jest również elektorat samego Łukaszenki. To nie jest tylko opozycyjnie nastawiona grupa ludzi. To bardzo wyraźnie widać. Po drugie jest zasadnicza różnica i to myślę, że z punktu widzenia dziennikarza bardzo dobrze widać. To znaczy oni się po prostu przestali bać. To jest zdumiewająca historia, ale my wiemy dobrze, bo myśmy musieli nagrywać ludzi po 20 razy, żeby oni się nam, ktoś nam, znaczy 20 osób musieliśmy próbować nagrać, żeby nam się jedna zgodziła coś powiedzieć. Natomiast
teraz
w tej chwili nam
ma.
Stoją w kolejce do mikrofonu, żeby powiedzieć, że jest źle, że jest okropnie i tak dalej i że w ogóle to jest, to oni mają już tego wszystkiego dosyć i nawet wszelkie propozycje, że no dobra, to nie będzie dekretu, okej, no to spotykają się z tym, nie, już dosyć, już wiele razy były obietnice, że będzie lepiej, będzie coś tam, więc ja oczywiście nie ryzykując stwierdzenia, że jakakolwiek, że nigdy przemiany nie są inicjowane przez żadną większość, ale ja po prostu stawiałabym tezę, że tam się coś mentalnie zmienia w tej chwili, co oczywiście nigdy nie ma zmian na zawsze, co możemy stwierdzić po Polsce po prostu, bo jakby u nas zawsze była solidarność, to byśmy teraz mieli inną sytuację polityczną. Natomiast sytuacja się też jest labilna. Natomiast ja uważam, że ona jest jakościowo inna niż ta, którą oglądam przez ostatnie 12 lat. To
ja,
tak bym powiedziała. Ja
bym jeszcze dodał krótko, zachodzi tak. Niebezpieczny proces, tylko dodam, niebezpieczny proces. Zgadzam się, że nie chodzi o liczbę ludzi na ulicach, bo to może być bardzo rozwojowe, ale zaszedł niebezpieczny proces dla Łukaszenki. Sprzężenie opozycji, coś, co wcześniej się nie wydarzało, ze zwykłymi obywatelami. Ci ludzie zaczęli opozycji słuchać, z nią rozmawiać. Opozycja wreszcie zaczęła adresować swoje hasła i swoje inicjatywy dokładnie w tematy, pod kątem tematów istotnych dla ludzi. Tego sprzężenia Łukaszenka się przestraszył, dlatego też uderza w liderów opozycji, w działaczy, dlatego mamy do czynienia z masowymi aresztami i wyrokami aresztów administracyjnych dla działaczy opozycji.
Panie Kamilu, teraz właśnie pytanie. Na ile w te wszystkie działania ingeruje Moskwa?
To była bardzo popularna teza od samego początku tych protestów. Ja patrzyłem na to sceptycznie. Co prawda napisałem z kolegą, i to jest wciąż na stronie ośrodka dostępny obszerny materiał o rosyjskim soft powerze na Białorusi. I nie lekceważymy tego tematu. Tym niemniej, jeśli chodzi o te demonstracje, ja póki co nie widzę zaangażowania Rosji, tak zwanej ręki Kremla. Kto się chętnie chciałoby gdzieś tam znaleźć tę rękę Kremla, ani zielonych ludzików. Dwa przykłady. Kiedy podczas jednej z pierwszych demonstracji w Witebsku ktoś krzyknął chwała Rosji, ludzie, inni demonstranci, tę osobę i może kilku jego kolegów szybko stłamsili. Człowiek tylko zdziwiony zdążył krzyknąć, tu nie ma nikogo z Rosji, dziwne. A potem kilkanaście dni później na innej demonstracji, to już było w Mińsku bodajże, zakrzyczano rosyjską ekipę telewizyjną, krzycząc hańba.
No ale to więc ręki, pytanie się tutaj
ręki Moskwy ja w tym nie widzę.
To dlaczego Moskwa nie ingeruje?
Dlatego, że Moskwa po Ukrainie wyciągnęła
bardzo
wnioski.
Bardzo nie lubi takich sytuacji.
Moskwa po Ukrainie wyciągnęła wnioski, działa trochę rozsądniej, w sposób bardziej wyważony i widzi, że czas gra na niekorzyść Łukaszenki, że Łukaszenka sam do Moskwy
czyli
przyjdzie.
Spokojnie czekają.
A może tak, Moskwa ingeruje zupełnie inaczej, dlatego że ja słyszałem też niejednokrotnie taką opinię, że właśnie te działania, które teraz się odbywają na Białorusi, te wszystkie represje, to nie jest wykluczone, że to właśnie Białorusini sami, inaczej Moskwa rękoma Białorusinów, unieszkodliwia liderów społecznych i w ten sposób ingeruje w tą sytuację.
Bo są też takie
wypowiedzi osób, które obserwują sytuację, rozwój sytuacji na Białorusi, że nie do końca Aleksander Łukaszenka zainicjował te wszystkie represje, tylko narracja o obozach szkoleniowych w Polsce, na Litwie, na Ukrainie, a też pod Osipowiczami została narzucona mu przez służby specjalne.
A czy może być taka sytuacja, że Łukaszenka dostał rozkaz z Moskwy, że przed tymi wielkimi ćwiczeniami wojskowymi ma on na tyle oczyścić sytuację, bo Białorusini też nie są specjalnie zainteresowani tym, żeby jednostki rosyjskie w tak dużej liczbie stacjonowały na Białorusi i żeby powstrzymać ewentualne protesty przeciwko owym ćwiczeniom?
No, ja by nie wiązałby te dwie sprawy i nie włożyłby do jednego koszu. Po pierwsze, jeżeli chodzi o inspirację, niby inspirację służbami rosyjskimi tych represji na Białorusi. Po pierwsze, gdyby to było prawda, to by świadczyło o tym, że Łukaszenka absolutnie nie kontroluje sytuację, że sytuacja i informacyjna, i w ogóle podejmowanie decyzji należy do służb specjalnych. A to nieprawda, bo gdyby było tak, to Łukaszenka już od dawna nie byłby prezydentem, a byłby jakiś tam specslużbista ze strony Moskwy albo...
Syn?
No nie syn, ale albo jakiś ktoś z najbliższego otoczenia właśnie Putina. Takich kandydatów jest dość dużo. To, co teraz mamy do czynienia z tym, że niektórzy analitycy, media mówią o tym, że to wszystko było inspirowane przez służby albo białoruskie, albo rosyjskie, jest na sprzedaż i jest na sprzedaż na Zachód. No bo Łukaszenka, nie zważając na to, że rzecz jasna dla niego władza jest ponad wszystkim, chce zachować ten dialog i wciąż ma nadzieję, że Zachód... Międzynarodowy Fundusz Walutowy wydzieli jemu kredyt. I bardzo oczekuję na to, że zapadnie pozytywna decyzja. Dlatego nie chcę złamać te mosty, które były w ostatnich latach zbudowane Zachodem. I właśnie, żeby w jakiś sposób usprawiedliwić te represje, po pierwsze, mówię o tym, że w ogóle te wszystkie demonstracje były zainicjowane z siłami wewnętrznymi, czyli Rosja moczyła w tym rękę, a po drugie, że te właśnie represje były nie wynikiem podejmowanych decyzji prezydenta, lecz tylko, że on został zmanipulowany. A to oznacza, że trzeba zachować ten dialog.
No właśnie i Zachód naiwnie po raz kolejny może uwierzyć w to, co robi prezydent Aleksander Łukaszenka, mimo tych oskarżeń z jego strony wobec Polski i Litwy, że też uczestniczyli w szkoleniu tych rzekomych bojowników aresztowanych teraz w Mińsku, o czym na przykład może świadczyć chociażby bardzo takie miałkie oświadczenie polskiego MSZ-u, które nic nie odnosi się w ogóle do tych oskarżeń i wyraża tylko chyba nawet nie zaniepokojenie, a nadzieję, że jednak Białoruś pozostanie na tej linii dialogu z Zachodem.
Mamy jeszcze 4,5 minuty naszej audycji, ja pozwolę sobie na zakończenie zadać pytanie paradoksalne. Czy może zaistnieć taka sytuacja, że my i Unia Europejska zaczniemy pomagać Aleksandrowi Łukaszence, żeby Białoruś nie została częścią Imperium Rosyjskiego?
Aleksander Łukaszenka bardzo na to liczy i od lat próbuje sprzedawać na Zachodzie, głównie przez...
Taką narrację buduje, dyplomatyczne, tak? Wydarzeń.
Narrację geopolityczną. Sprzedawana jest z dość nikłym powodzeniem, to chciałbym wyraźnie podkreślić. Tutaj to się nie cieszy dużym wzięciem. Sprzedawana jest teza o tym, że Białoruś jest dawcą bezpieczeństwa w regionie, tak zwany donor bezpieczeństwa. po rosyjsku nawet brzmi bardziej barwnie. I ten dawca bezpieczeństwa polega na tym, że przeprowadził, że był gospodarzem w Mińsku rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy, że nie atak, że terytorium Białorusi nie wyszedł żaden atak na Ukrainę, że Białoruś zachowała wyważoną, neutralną tutaj politykę w stosunku do Krymu, nie uznała aneksji Krymu, Donbasu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko prawda, ale to jest za mało dla Zachodu, dla Unii Europejskiej, która jednak opiera się na jakichś wartościach, które może nie do końca są dla Aleksandra Łukaszenki akceptowalne. I tutaj myślę, że zaszło pewne rozczarowanie po stronie białoruskiej nie po raz pierwszy, że strona zachodnia nie do końca tę narrację kupiła. I również myślę, że nie do końca kupi ją obecnie. Jednak te aresztowania, te zatrzymania, z którymi mamy do czynienia i represje są dla Zachodu istotne. Niezależnie od tego, czy oświadczenia padające ze strony zachodniej są bardziej czy mniej miałkie, ale jednak jest to postrzegane krytycznie.
A ja jednak jestem w stanie sobie wyobrazić, że Europa po raz kolejny uwierzy w to,
kupi
tę bajeczkę. Już nie raz tak było. Proszę zwrócić uwagę na to, że Aleksander Łukaszenka rządzi Białorusią już tyle lat, od 94 roku, i zawsze te okresy rzekomej odwilży kończyły się właśnie taką sytuacją jak teraz. Później znowu wracano do dialogu, wierząc Łukaszence, że nic się nie stało.
No niestety podejście Zachodu do Białorusi jest właśnie ukształtowane przez wydarzenie na Ukrainie i stabilność w regionie, czyli stabilny reżim autorytarny dla Europy ma większą wartość, czym nieprzewidywalny proces transformacji czy demokratyzacji. Dlatego raczej będą te padały formalne słowa o zaniepokojeniu, a w rzeczywistości dialog będzie prowadzony nadal, aczkolwiek jeżeli nie zaczną się jakieś bardziej mocne wydarzenie na Białorusi, czyli na przykład krwawe rozpędzenie demonstrantów, chociaż w to wątpię. Problem jeszcze polega na tym, że zniesienie sankcji, czyli wprowadzenie sankcji jest proces dość złożony i wątpię w to, że wkrótce Unia Europejska wróci do strategii sankcji, o której cały czas mówi o tym, że nie jest ona skuteczna.
Pani Agnieszko, to pani ma teraz już szansę na postawienie kropki nad i, czyli w pani opinii, jak się to rozwinie?
Że to jest reżim jest autorytarny, ale to przekonanie, że każdy reżim autorytarny jest stabilny, jest błędne. To znaczy, to jest niestabilny reżim autorytarny. O tak to można określić, zwłaszcza przyglądając się ostatnim wydarzeniom. I w związku z tym, jak się rozwinie, to ja nie chcę przewidywać, w ogóle zasady nie przewiduję nawet, bo to nie jest zadanie dziennikarzy, żeby się zajmować przewidywaniem, co będzie. Natomiast to, że reżim jest niestabilny i że w związku z tym te wyobrażenia i marzenia o gospodarczym jakimś wejściu Zachodu będą tylko wyobrażeniami i marzeniami w znaczącej części, oczywiście nie mówię o jakichś tam ewentualnych działaniach drobnych, co do tego jestem dosyć przekonana. To znaczy, tu po prostu nikt rozumny nie będzie liczył na to, że będzie długi okres spokoju, bo niby, a na jakiej podstawie miałby tak sądzić? A z drugiej strony, jeśli chodzi o samo wejście Rosji, no to cóż, należałoby uznać, że jednak Łukaszence zależy na czymś cokolwiek innym, jeszcze bardziej niż na tym, żeby miał jednak akceptację z tamtej strony. A wystarczy popatrzeć zarówno ekonomicznie, jak i politycznie, że on tą akceptację stamtąd przede wszystkim potrzebuje do utrzymania swojej władzy, bo inaczej prawdopodobnie będzie się musiał z nią prędzej czy później pożegnać.
Dziękuję państwu bardzo. Naszymi gośćmi byli Agnieszka Romaszewska-Guzy, Telewizja Bielsat, Kamil Kłysiński, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, Paweł Usał, białoruski politolog, w studiu w Warszawie, w Białymstoku nasz redakcyjny kolega Jarosław Iwaniuk. To wszystko w naszym programie. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.